Dzień dobry, witamy Nikolę Grbicia pod pseudonimem Diabeł. Ta-dam! Dzisiaj będzie też o serwach. Jest także Andrew 2014 złoto w Roma.
Dobry wieczór. Jakby nie patrzeć, to ten pan nade mną, przynajmniej u mnie jest nade mną, to zmiennik Nikoli Grbicza. To...
Ja mu mówiłem, co ma grać i on to grał.
Czyli wiadomo, kto będzie trenerem, jakby Nikoli nie poszło.
Dokładnie to chciałem powiedzieć. Jakby co, to już mamy następcę, zastępcę, czyli na Paryż czy po Paryżu?
Ja tylko o sukcesów, o igrzyska, ja tylko jestem igrzyskowy.
Diabeł, a finał. Pamiętaj, kto był twoim asystentem w Chicago.
Nie zapominam. Ja o kumplach nie zapominam. Pamiętaj, miejsce na ławce jest koło mnie zawsze.
Ja bym poprosił w takim razie na prasowego do Paryża.
Bierzemy.
Będziesz prasował garnitury?
Będę prasował garnitury. Dobre humory, słuchajcie, my jesteśmy gotowi na Mistrzostwa Świata i to dosłownie my jesteśmy gotowi, dlatego że jak wiecie dobrze, w naszej ekipie wesołej, polsatowej Andrzej i Diabeł będą naszymi ekspertami. Ale poprawcie mi teraz, jak to jest, bo my będziemy rozdzieleni między Katowicami a Warszawą, więc ty, Kubo, jesteś w Warszawie, tak?
Od początku do końca jestem w studio warszawskim, które będzie zawsze zaczynało całą codzienną imprezę. Ruszamy od analizy, co się wydarzyło, co ma się wydarzyć. Przed meczami będzie krótka taka rysowanka, bajery, na co będziemy się przygotowywali przed meczami Polaków, zobaczymy co z innymi reprezentacjami, a po meczu też analiza i na wieczór jakieś takie najciekawsze akcje, więc siedzę cały czas w Warszawie i czekam na Andrzeja na piasku tam, żeby zagrać tam, a nie, wy już na parkiecie odbijacie, co? Już piasek się skończył.
My już jutro gramy pierwszy sparring z Suwałkami w Warszawie, zapraszam.
O kurde,
trochę dobrze brzmi.
Dużo pracy będziesz miał w tym studio, to nie wiem po co ja tam, jak ty wszystko robisz, no ale dobrze, ja też będę w Warszawie w miarę możliwości oczywiście.
Ale do Katowic zajrzysz?
Jak mi pozwoli nasz trener nowy, bo tutaj troszeczkę mniej, że tak powiem, mamy luzu z takimi wyjściami, ale już mam rozpisany grafik na grupę, przynajmniej tą naszą, i będę w dniu meczu otwarcia i w meczu o nic albo o coś ze Stanami. I potem jestem w Katowicach na fazie finałowej i osobiście się zjawię tam. W ogóle tak sobie pomyślałem, znaczy tak mi się wydaje, że mam taki przebłysk, bo oczywiście ten finał z Katowic 2014 to jeden wielki przebłysk, ale czy myśmy czasem, Diabeł, nie oglądali tego meczu razem za bandami?
I Włodzi właśnie,
tak mi się, bo że Włodzi, tak. Pamiętam jego kraciastą koszulę, ale że tak mi się coś kojarzyło, że my we trójkę tam siedzieliśmy, jeszcze Igła tam gdzieś latał i oglądaliśmy ten mecz. No,
więc widzisz, gdzie my, tam sukcesy.
No dobrze, no to jedź do Katowic razem ze mną.
To obyście zdążyli na 1/8 finału, bo tam grupa to pal licho, ale żeby w 1/8, żeby was nie zabrakło. A już ćwierćfinał to obowiązkowo. Dobra, słuchajcie, najświeższe wiadomości z Katowic. Dodaliśmy tutaj do tej grafiki terminarzowej taką jedną dopiskę. Nie wiem, czy to widać na ekranach poszczególnych odbiorników telewizyjno-komputerowo-komórkowych. Otóż oficjalnie wedle dokumentu, który jest tajny przez poufne, dostarczony tylko i wyłącznie drużynom, ale oczywiście FIVB ma swój sposób komunikacji, nie jest dostarczony kibicom, dziennikarzom i wszemi wobec. Jest taki dokument, który decyduje o przepisach, zasadach. Do tego dokumentu udało się dotrzeć i w związku z tym mamy już jakby oficjalne zasady przygotowania tej szesnastki, tej drabinki po fazie grupowej. To, co żeśmy tam w poprzedniej części dwa dni temu w poniedziałek sobie rozkładali, rozkminiali na czynniki pierwsze, mniej więcej się potwierdziło. Otóż ranking drużyn po fazie grupowej przedstawiony, to rozstawienie 1-16 zakłada, tak jak żeśmy mówili, 1-2 jest zarezerwowane dla Polski i Słowenii, a 3-16 dla pozostałych drużyn. Natomiast ranking tych drużyn będzie układany z jedną tylko zmianą. Otóż na pierwszym miejscu jest pozycja w grupie, czyli jeżeli Słowenia, dajmy na to, wygra grupę z bilansem 2 zwycięstw i 1 porażki, a my zajmiemy drugie miejsce w grupie z bilansem 2 zwycięstw i 1 porażki, to Słowenia jest wyżej i jest rozstawiona z numerem 1. I tak wszystkie drużyny, a więc najpierw liczy się pozycja w grupie, a więc najwyżej są wszystkie 1 z grupy, później 2 z grupy i później ewentualnie 3, a dopiero później liczba zwycięstw, liczba punktów zdobytych w meczach, ratio setowe, ratio punktowe. W przypadku 2 drużyn z takim samym bilansem nadal bezpośredni mecz, ostatni bezpośredni mecz, czyli w tym wypadku akurat ten mecz grupowy, i na końcu, jeśli zdarzyłoby się, że są 3 drużyny z takim samym bilansem, ranking FIVB. W związku z tym no to jedyna taka nowość, która się pojawiła, nie ma możliwości, żeby na przykład drużyna z 3 miejsca była lepsza od drużyny z 2 miejsca, porównując dane grupy. No i wiadomo, że 1., 2 miejsce jest zarezerwowane dla Polski i Słowenii, ale Polska może być 2, nie musi być wcale 1, to się potwierdziło na 100%, możemy wejść do fazy pucharowej z 2. miejsca, natomiast wiadomo, że oczywiście wszystkie mecze gramy dalej w Katowicach, Gliwicach, a Słowenia u siebie w Lublanie, tutaj nie ma żadnej zmiany. No, natomiast w międzyczasie Kuba tak prosił, nalegał, że założył dzisiaj koszulkę, rozumiem, dla zmiękczenia tematu, ale prosił, nalegał, żeby koniecznie odnieść się do wypowiedzi Nikoli Grbicia, tej niestudyjnej, bo ta studyjna już była troszkę inna niż ta...
No to ta... ja niestudyjnej nie słyszałem.
Z portalu Polska Siatkówka, otóż żeby nie nakładać zbyt dużej presji na zawodników i naszą drużynę, żeby uważać, bo ta presja może wyrządzić wielką szkodę. Ja tu oczywiście teraz skracam trochę te myśl, ale no właśnie tam dużo razy było powtórzone słowo presja, presja, presja. Troszkę hate. Inaczej, tak, hejt i taka ocena w ogóle występu. Trochę to było chyba skierowane bardziej nawet do dziennikarzy niż do kibiców.
Choć do ciebie, to bezpośrednio do ciebie.
My nie jesteśmy dziennikarzami, tylko ty, Marcin, jesteś dziennikarzem, to do ciebie było.
Ale to jeszcze gorzej, bo wy jesteście ekspertami, co wy oceniacie, ja tylko zadaję pytania.
Ja tylko pytam.
No więc Kubo Grbiciu, teraz twoje pole, proszę, możesz uderzyć w Nikolę.
A dlatego to ubrałem koszulkę, ponieważ chcę to zrobić delikatnie, bo nie do końca rozumiem, o co chodziło Nikoli z tym wywiadem, co chciał osiągnąć, bo wiecie, że bardzo, ja go bardzo lubię, bardzo go wspieram i nawet jak trzeba będzie, jak zadzwoni do mnie, że trzeba podawać piłki, bo jest powiedzmy potrzebny, to wsiądę w auto i pojadę, ale ja nie bardzo wiem, po co cała ta akcja odnośnie parasola ochronnego nad chłopakami. I takiego, ale to było już tak na ostro pod tytułem budujemy mur, że my kontra oni, czyli hejt, ale tam jeszcze było takie zdanie, które ja bardzo mnie ruszyło i byłem bardzo zaskoczony, że w ogóle ono padło, czyli że w momencie hejtu tam są, tam hasło było samobójstwa dorzucone do tego, ze względu na hejt, ale to nie ogólnie.
Gdzie ten wywiad?
Na PZPS-ie, na YouTubie PZPS-u. Taka dziewczyna siedziała z nim w aucie, no to też dostaną mandat, bo oboje nie mieli zapiętych pasów, ale to już inna sprawa jest. Ale chodzi o to tak, że tam było bardzo ostro takie bronienie zawodników. Ja to rozumiem, bo to jest pewna gra. Ja nie bardzo rozumiem intencje Nikoli, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że Vital to był aktor i on każde zdanie przemyślał i budował jakąś atmosferę. Nikola takimi ostrymi słowami uderzając w... Ja już palę licho od internautów, bo ja znam słowo presja, bo ja znam, co to znaczy wstawać o 4 w nocy z bólem brzucha na tle nerwowym. Wiem, co to znaczy zamykać się w pokoju, gdzie dzieci nie chcą wejść, bo wiedzą, że po przegranym meczu nie chcę na nikogo patrzeć, jakieś takie stany przeddepresyjne, ale wiem, co to jest presja i wiem, jak to ciężko się znosi, ale ja tego nie widzę do końca, takiej presji narzuconej na naszych zawodników, na naszą kadrę. Jest oczywiście oczekiwanie, ale trudno, żeby tego oczekiwania nie było, ponieważ my non-stop jesteśmy w takim momencie, przychodzi na nasz sparing 15 tysięcy ludzi i my na tej wadze mamy 15 tysięcy ludzi, mamy drugą najpopularniejszą dyscyplinę w kraju, a jeżeli chodzi o siatkówkę, to bijemy wszystkich na łeb, na szyję, na świecie, ale coś za coś, to zainteresowanie, ja nie zauważyłem hejtu, bo teraz troszkę siedzę bardziej w internecie, czy tam na Twitterze, czytam te wywiady, bo teraz się tak, mam na to trochę więcej czasu, to czytam te wywiady. Ja nie widziałem nigdy, żeby komuś ktoś powiedział, że jest ktoś głupi, że ktoś się nie nadaje. Oczywiście były sytuacje, sami to robiliśmy, ja to też mówię, że jeżeli widzę jednego zawodnika A, zawodnika B, zawodnika C, który grał dużo lepiej, a gra teraz obecnie słabiej, to znaczy, że oceniam aktualną formę, ale ufam, że do tej dobrej formy dojdzie. Więc to było strasznie ostro i do tej pory nie bardzo rozumiem, co chciał Nikola osiągnąć takimi bardzo mocnymi słowami. Bo hejt to hejtem trzeba oddzielić dyskusję, bo my dyskutujemy. Żadna telewizja nie pokazuje jak Polska wszystkich meczów na świecie, więc dyskutujemy, ludzie to oglądają, ludzie nas słuchają, więc będziemy rozmawiać. Ja nie mówię, że to było do nas bezpośrednio, ale do środowiska siatkarskiego, dajcie chłopakom spokój. Ja nikt nie usłyszałem ze strony dziennikarzy, że my musimy wygrać złoto, bo jak nie złoto, to wszyscy niech wyjeżdżają z Polski i niech się nie pokazują. Pamiętacie, taki chyba Super Express zrobił, czy fakt, taką pierwszą stronę, wstyd, kompromitacja, hańba, to dla piłkarzy, tak? Pamiętasz to, Marepka? Taki była taka jedynka mocna, taka głośna.
Tak. No, pamiętacie, Pampersy oczywiście słynne.
Pampersy, to były ostre rzeczy, Ja jeszcze przypominam sobie, jak Irek Mazur prowadził kadrę w Spodku, chyba kwalifikacja to była, chyba nawet z Serbami. Co Maniuś Kardas grał na libero, pierwszy taki turniej, co z Niemiec wrócił i w przeglądzie pamiętam taki tytuł, Kardastrofa. I to są ostre takie słowa, które naprawdę mogą kogoś zaboleć, ale ja nie widzę takich ostrych. Nikola twierdzi, że czytają to rodziny, czytają to ludzie i to dochodzi do zawodników. Oczywiście, cała otoczka medialna zawsze dojdzie do zawodnika, ale też nie róbmy z nich takich, są ludzie wrażliwi, mniej czy bardziej, czy mniej wrażliwi, ale naprawdę nie bardzo rozumiem te intencje. Nie bardzo robię, jeszcze jedno słowo, ostatnie już. Nie bardzo rozumiem intencje w Tokio, czyli tej ciszy medialnej, czyli odrzucenie, nie będziemy rozmawiać z dziennikarzami. I teraz też nie rozumiem takiego muru. Nie ma muru. My wszyscy walczymy o to, żeby dojść do półfinału, a jak od półfinału coś będzie więcej, będzie fantastycznie. I ja naprawdę bardzo byłem zaskoczony tymi słowami, a już w ogóle tam było włożone, to też byłem zaskoczony tym, że ktoś nie przeczytał tego z tam PR-u i mówi, no może to trochę za ostro, bo tak, ja rozumiem, czy tam złe słowa, ale tam, że hejt może doprowadzić do samobójstw, to jest za mocne słowa. I dlatego ubrałem tą koszulkę, ponieważ wspieram Nikolę, ale nie rozumiem tej intencji tego wywiadu.
To znaczy ja intencję rozumiem, za chwilę do niej wrócę, ale zacytuję w takim razie fragment tej wypowiedzi odnośnie presji. Spróbujmy pomóc tym chłopakom być najlepszymi, jacy potrafią. Jeśli będziemy nakładać na nich presję, komentować ich słabsze występy, to po prostu ich to spali, bo nałoży na nich presję. Wszystkie te komentarze, wszystkie rzeczy, które czytają, nawet jeśli ciągle im powtarzam, chłopaki, starajcie się angażować w grę, starajcie się nie czytać komentarzy pisanych przez ludzi, którzy niewiele rozumieją albo nie wiedzą, nad czym pracujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Skracam, nawet jeśli nie chcesz śledzić, to krewni albo znajomi donoszą, jakby tu też skracam. I właśnie para to zdanie, nie chce brnąć zbyt daleko, gdzie ludzie popełniają samobójstwa z powodu złych komentarzy, ale to jest naprawdę podła rzecz. Mówiąc szczerze, nawet jeśli są to publiczne osoby i wiedzą, że ich praca jest publiczna i każdy może ją widzieć, to mam nadzieję, że każdy zrozumie, jak bardzo negatywne komentarze, złe komentarze o danym występie mogą mieć wpływ na zawodników. To jest mniej więcej skrócona wypowiedź Grbicia oczywiście, natomiast no wybrałem te zdania takie jakby najmocniejsze, które rzeczywiście nas zaskoczyły. Ja rozumiem jakby intencje Nikoli, on chciał rozłożyć taki parasol ochronny, natomiast wydaje mi się, że trochę zabrał się ze złej strony. Na przykład ta wypowiedź pomeczowa, studyjna, która była wczoraj, już bardziej mi się podobała. Ona była, wydaje mi się, że bardziej przemyślana. Tam starał się, na przykład bardzo mi się podobało zdanie, że no nikt tak bardzo nie chce wygrać, nie wiem, medalu czy w ogóle tego mistrzostwa jak oni, no bo to jest prawda zawsze, nikt tak bardzo, nikomu tak bardzo nie zależy jak samym siatkarzom, bo na końcu kibic z wściekłości wyłączy telewizor, pójdzie do domu, wypije piwo i na tym się kończy jego przeżywania, bo będzie to przeżywał przez dzień, dwa, trzy, ale na końcu pójdzie do swojej rodziny, pójdzie do swojej pracy. Natomiast właśnie to jest też ta praca, całe życie i wszystko, co robicie wy siatkarze, czy reprezentanci, czy w klubie, no to jest podporządkowane właśnie tym później jednym meczom, turniejom i zwycięstwom, więc ja to rozumiem, że nikt tak bardzo nie chce i to już mi się podobało, jakby, że to próbowanie podkreślenia, że robią wszystko i dają z siebie wszystko i to podkreślenie, że trener stara się jakby zdjąć presję i cały czas tłumaczyć zawodnikom, koncentrujcie się na każdym kolejnym meczu, a nawet dalej, nie na każdym kolejnym meczu, a na tylko jednej piłce. Spróbujcie rozkładać na czynniki pierwsze tylko tą ostatnią akcję, co było źle i już zajmować się każdą kolejną. To jest fajny tok myślenia, natomiast to uderzanie w nas trochę gdzieś komentujących, kibiców, ekspertów, dziennikarzy i mówienie, że nakładamy presję, no to jest trochę w złą stronę, no bo skąd ta presja jest? No między innymi z tego, co mówił Kuba, czyli z faktu, że no po prostu ten sport w Polsce jest tak popularny, że od pani Kowalskiej na ulicy po kibica, który będzie siedział w spotku, po prostu każdy przez najbliższe dwa tygodnie będzie tym żył. Andrzeju.
Nasi siatkarze są za dobrzy po prostu, niepotrzebnie pokazali, że są tacy dobrzy, to by nie mieli presji, jakby byli słabi. Po kolei. Mi się wydaje, że trochę te dwa wywiady Nikoli, tego drugiego nie czytałem, czy tam nie słuchałem tego YouTube'owego, widziałem ten wywiad twój, Marcin, po angielsku, co doceniam, bo wiem, że czasami zdarza ci się zagalopować po włosku.
Przed meczem.
Także słuchałem i rozumiałem. Więc to są trochę dwa wywiady na kontrze, tak? No bo w tym jednym mówi, że on to z presją, to generalnie już tyle turniejów miał jako zawodnik i jako trener. A potem mówi, jak ta presja może być zła i jak ona może wyniszczyć naszych zawodników. No to albo, tak? Albo oni są do tego przyzwyczajeni, no trener jest przyzwyczajony i może rzeczywiście on, jego aż tak bardzo ta presja nie rusza. Czy rusza zawodników? Umówmy się, no widziałem też, albo czytałem wywiad z Karolem Kłosem, który chyba wczoraj albo dzisiaj ten wywiad czytałem. Powiedział, że on nie czyta po prostu komentarzy, nie czyta artykułów, że czyta tylko po dobrych meczach swoich i żeby się podbudować, bo wtedy są jakieś tam pochlebne całe, że tak powiem, poematy pisane, jak się zagra super mecz, a jak zagrał zły, to po prostu nie czyta i to, że ktoś tam doniesie, słuchajcie, no jakbym, nie wiem, ja miał się kierować tym całym hejtem, czy tam negatywnymi komentarzami, to pewnie już bym dawno nie grał w siatkówkę. No i podejrzewam, że każdy z tych chłopaków, którzy są w kadrze, mimo tego, że wiele bardzo wygrali, to każdy miał takie dni i takie mecze, po którym się wylał na nich hejt.
A dalej tylko wiesz dobrze, Andrzeju, że nie każdy ma mocną psychikę i nie każdy w ten sam sposób do tego podchodzi. Podałeś przykład swój i Karola, natomiast wiesz dobrze, że są zawodnicy, zresztą
ale ty kto, znasz... Marcin, kto z naszej kadry ma sobą psychikę, powiedzmy, oprócz, no nie wiem, no nie wiemy, jaką ma psychikę w trudnych momentach kadrowych Poręba, bo go nie widzieliśmy jeszcze w takich meczach o dużą stawkę. A tak naprawdę w pierwszej szóstce to kto jakby według ciebie nie zmierzył się z negatywnymi komentarzami czy z presją turnieju i oczekiwań kibiców?
Nie chcę wymieniać nazwisk, bo ty znasz zresztą tych siatkarzy zdecydowanie lepiej, ale to nie o to chodzi, żebym ja teraz wymieniał.
Okej, okay, no jakby ja też, psychikę, dobra, no bo, też jakby nie też...
Bo nie chcę, wiesz, zgadywać.
No jasne, no natomiast też nie o to mi chodziło, żeby teraz wymieniać jakby i wskazywać palcem, ale natomiast wydaje mi się, że każdy mi o to, z tych chłopaków już tyle wygrał. I tyle też podejrzewam, że usłyszał o sobie złych rzeczy i dobrych pewnie tyle samo, jak nie więcej, no bo nie.
Ale wiesz co, myślę, że jednak jest różnica między tym, co na przykład, wymyślam teraz, nie chcę mówić, no, że to jest Olek właśnie, który ma słabą psychikę, więc żeby nie było, że tutaj cytuję jego, ale jest różnica między Olkiem, który jest kapitanem Zaksy i gra naprawdę świetny sezon i na przykład po jakimś meczu gdzieś tam uderza się w niego, ale na końcu to jest zamknięte gdzieś jednak w klimacie kędzierzyńsko-koźlańskim, ewentualnie któraś z drużyn konkurentów w Rzeszowie, Bełchatowie czy Zawierciu gdzieś tam klnie na Olka, a jest różnica, kiedy zakładasz koszulkę biało-czerwoną, wiecie to dobrze obaj, i nagle twój występ zaczyna komentować już nie kibic, nazwijmy to specjalista, który chodzi regularnie na mecze i ogląda siatkówkę regularnie w telewizji, ale pani Kowalska, Janicka i Wiśniewska, kiedy komentarze pod artykułami, wywiadami i ocenami meczów to nie jest 10, tylko na przykład 300, Więc to jest zupełnie co innego i wyobrażam sobie, że jednak są siatkarze, którzy wkraczając na areny międzynarodowe, reprezentacyjne, mogą to przeżywać, natomiast nadal to nie jest jakby usprawiedliwienie, żeby w ten sposób, uważam, próbować ich chronić i gdzieś wystawiać przed nich tarczę. Uważam, że pod tym względem na przykład rzeczywiście wzorem był Vital, który potrafił zdjąć presję z zawodników i przełożyć ją na siebie. Wymyślał czasami sztuczne sytuacje, które po prostu przenosiły zainteresowanie wokół kadry na niego i powodowały, że on na przykład rzucał hasło, że jest zagrożony jakiś zawodnik, że na jakiejś pozycji trwa rywalizacja, po to właśnie, żeby zdjąć presję z zawodników. No zresztą sam fakt wzięcia trzech atakujących w 2018 roku na Mistrzostwa Świata był spowodowany właśnie próbą ochrony Bartosza Kurka, który był budowany cały okres przygotowawczy i wszyscy wiedzieli, że Bartosz będzie numerem 1, 2 i 3, ale po to było to wszystko zbudowane, żeby na końcu zdjąć tą presję z Bartosza. Był to bardzo ryzykowny ruch, mógł się obrócić przeciwko Vitalowi, bo mógł spowodować, że kibice będą domagali się wejścia Schulza i Konara, ale no miał w tym wszystkim jakiś plan i wydaje mi się, że tutaj pod tym względem troszkę umiejętnie poruszał się w tych meandrach, że tak powiem, medialnych.
Dlatego dla mnie to jest zaskoczenie, bo jeżeli by to zrobił Vital, to bym powiedział, że to jest kolejna jego gierka, którą uwielbia i która w pewnym momencie nam bardzo dużo dała, na samym końcu trochę nawet zmęczyła trochę zespół, ale w ważnych momentach dała dużo. Dlatego jestem zaskoczony sytuacją, bo ja cały czas jestem przekonany, że Nikola stronie od gierek, od takiego, czy ja nawrzucam do sędziego, czy będę ich ustawiał, czy ja będę czekał aż trener z drugiej strony, żeby coś pokazać. On się skupia na robocie i to widać bardzo i dlatego jestem zaskoczony i nie jestem w stanie zrozumieć, po co to było. Nie jestem w stanie zrozumieć, po co to było. O to tylko chodzi.
Mi się wydaje, że jednak ta presja i ten, jakby nie mówmy może o hejcie, ale ta presja ze strony kibiców, to jest trochę tak, że każdy z siatkarzy, każdy z nas ligowych i kadrowych siatkarzy, zawodowych sportowców generalnie godzi się na to, podpisując się pod jakby jakimś kontraktem i to jest nieodłączna część naszego zawodu, za to radzenie sobie z tą presją ludzi, kibiców też poniekąd dostajemy pieniądze i dlatego piłkarze mają kontrakty takie, jakie mają, bo ich ogląda cały świat i dostają miliony takich komentarzy po złym występie i się od nich oczekuje jakby pół świata, że ktoś strzeli bramkę, a dlatego odpowiednio proporcjonalnie jakby mniejsze kontrakty są w siatkówce, bo trochę mniej się ludzi tym interesuje i mniej ludzi komentuje. I to trochę właśnie jest nieodłączna część naszego zawodu i za to też dostajemy pieniądze. Jeżeli trener Grbicz przekazuje swoje doświadczenie zawodnikom, nie wiem, rozgrywającym w jakichś tam ćwiczeniach, czy przyjmującym, blokującym w danych elementach jakby rzemiosła siatkarskiego, to tak samo, skoro tak w wywiadzie powiedział, że dla niego to presja to jakby rzecz codzienna, to tak samo może też przekazać swoje doświadczenie, jak on sobie radził z tą presją, tak? Skoro sobie ewidentnie radził, no bo wygrał finał Igrzysk Olimpijskich i na pewno ma jakieś doświadczenie w tym większe. Jeżeli uważa, że któryś z chłopaków sobie z tym nie radzi, sam powiedziałeś, akurat dałeś przykład, nie wiem, Olka Śliwki. Olek parę lat temu wydaje mi się, że miał taką łatkę trochę chłopaka, który trochę szybko pękał gdzieś na boisku i wydaje mi się, że od kilku lat chyba to się akurat też zbiegło z trafieniem Olka do Zaksy. Jest o 180 stopni odwrót, jest liderem na boisku. Nie widziałem, żeby on pękał psychicznie, raczej wspiera też innych chłopaków na boisku, a żeby mieć tę siłę w sobie, żeby wspierać innych gdzieś tam w takiej stresowej sytuacji, no to trzeba też mieć w sobie tę siłę, żeby jakoś odrzucać od siebie depresję, albo jest takim dobrym aktorem, no ale po prostu No nie jest to łatwy zawód, a jeszcze jeżeli, nie wiem, mimo że Nikola ma jakieś złe doświadczenie z kimś konkretnym na przykład i nie chciał, jeżeli chodzi o dziennikarzy, tak, czy tam o, nie wiem, ekspertów, czy może pił do kogoś konkretnego, no to są ludzie też w PZPS-ie, jest rzecznik prasowy, który jakby wszyscy tam pewnie czytają te wywiady, autoryzują i tak dalej. Zawsze można powiedzieć Nikoli, pokazać, to jest ten, który napisał i na przykład z nim nie gadaj, no bo albo nie wiem, albo ten
A tego nie lubię, tego nie
ten
lubię.
Pan nie dostanie akredytacji i tyle.
Tego no, nie
jak,
lubię
jak,
jako dziennikarz.
Jak ktoś źle ci, no wiesz, no ale tak może być, nie? No są jakby
Ale
takie...
dlaczego? No ja uważam, że jeżeli ktoś
Ale jeżeli rzeczywiście
nie
coś złego,
jakieś
coś
granicy,
złego ktoś powiedział.
Bo jest różnica, na przykład pamiętacie, no, albo może nie pamiętacie, była słynna konferencja Raula Lozano, który wypraszał z konferencji dziennikarza, bodaj Rysia Opiatowskiego, właśnie po słynnych Pampersach i powiedział, że nie będzie prowadził konferencji, czy też odpowiadał na pytania dziennikarzy, póki nie wyjdzie z sali, bo się obraził śmiertelnie za Pampersy, a też tak samo potraktował Kamila Dronga po wywiadzie z Wojciechem Drzyzgą i po tytule dyktator, bo on odebrał to jako Argentyńczyk no, personalnie i uważał, że w Argentynie słowo dyktator jednoznacznie kojarzy się z rządami junty wojskowej i to tak jakby ktoś, nie wiem, użył jakiegoś nawiązania do stanu wojennego w Polsce. Natomiast no, jeśli ktoś nie posuwa się do jakiejś obrazy personalnej i nie przekracza jakichś granic, no to nie lubię takiego odmawiania wywiadu tylko po to, żeby, nie wiem, ukarać dziennikarza czy coś takiego. Natomiast, żeby zamknąć ten temat, myślę, że zgodzicie się ze mną. Ja w 2014 roku po wyborze Stefana Antigi i Filipa Blaine'a na selekcjonerów gdzieś tam napisałem swoje wątpliwości co do tego. Natomiast kiedy już przychodził Mundial, to powiedziałem to i powtórzyłem to w 2018 i myślę, że wy też macie podobne podejście. Jakby każdy z nas ma swoje wątpliwości, ma swój pomysł, ma jakieś tam swoje widzenie tego, co mogłoby być w tej kadrze, jak mogłoby to wyglądać, jak to wygląda. Ma swoje jakieś tam spostrzeżenia negatywne, natomiast chyba wszyscy razem od piątku jesteśmy kibicami reprezentacji Polski. Oczywiście będziemy oceniać każdy kolejny występ i mówić, nie wiem, jeden zagrał na szóstkę szkolną, drugi na jedynkę, trzeci na trójkę i mówić, nie wiem, graliśmy słabo w przyjęciu, dobrze w ataku, źle w bloku, świetnie w obronie. Natomiast od dzisiaj jakby wszystkie nasze takie wątpliwości i wszystkie jakieś tam ale odkładamy na bok. Nie ma znaczenia, czy ktoś chciał Butryna, Leona, nie wiem, kogo jeszcze w kadrze, to już teraz nie ma najmniejszego znaczenia. Ta czternastka, która jest wybrana, to my jesteśmy ich największymi kibicami i za każdego z nich od dzisiaj trzymamy kciuki. Natomiast oceniać dalej będziemy.
Tak, no oczywiście to, że trener Grubicz powiedział, że nikt tak bardzo nie chce wygrać jak oni, to na pewno jest prawdą, bo wypracowali sobie pracowali na to bardzo ciężko, codziennie i mierzą się z tą presją, ale to też nie jest tak, że tutaj ktoś, czy w telewizji, czy w gazetach, czy kibice, że ktoś chce, żeby oni tego nie wygrali, albo chce, nie wiem, żeby oni się potknęli specjalnie. No, no nie wierzę w to i nawet jeżeli nawet jakiś kibic hejtuje w komentarzu, czy pisze, a nie wiem, na przykład Kłos do wywalenia z tej kadry, to nie dlatego, że chce, żeby ta kadra przegrała, tylko właśnie dlatego, że uważa może, że ktoś inny powinien być, to jest jego prywatne zdanie, bo chce, żeby ta kadra była mocniejsza i żeby wygrywała i żeby następnym razem, nie wiem, Karol Kłos zablokował albo ktoś inny zablokował tę piłkę, której wcześniej Karol nie zablokował. I masz rację, wszyscy bardzo chcemy, żeby oni to wygrali i dlatego też wszyscy się tak przejmujemy i każdy ma jakiś tam swoje zdanie i swoje widzenie tego i naszą rolą jest to wygłaszać, a ich rolą jest sobie z tym radzić.
No dobra, no to fajnie, mamy to gdzieś przegadane, możemy dokończyć chyba powoli tą analizę drużyn, które gdzieś tam uważamy za wiodące i które powinny się znaleźć w tej naszej szesnastce. Omówiliśmy Polskę, Stany Zjednoczone, Francję, Słowenię i Niemców. Dodajmy, że Słowenia zagrała kolejny sparing i efektownie wygrała w nim 3-0 i rozmawiałem dzisiaj z jednym ze słoweńskich dziennikarzy, który gdzieś starał się analizować to, co się działo w ostatnim czasie i oczywiście odejście trenera Lebiediu i przyjście Gianniego Cretu. No i mówi, że jednak coś ruszyło po tej zmianie, że jednak coś odmienił Gianni i ta reprezentacja i gra lepiej, i wygląda lepiej fizycznie, i chemia zaczyna funkcjonować między zawodnikami. I chyba tym wczorajszym sparingiem z Iranem,
Wczoraj z Iranem 3-1, ale oni skończyli 3-0, a dodatkowego seta Iran wygrał.
Z Iranem, tak. Chyba ostatecznie kupił sobie też publiczność, która gdzieś tam miała zastrzeżenia co do występu w WNL-u, jeszcze za Lebiediu reprezentacji. Wczoraj zagrał tą podstawową szóstką, czyli Stern, Pajęk, Kozamernik, Urnał, Czebul i Kowacić na libero i Wincić na rozegraniu od początku, i po dwóch setach przy prowadzeniu 2-0 zmienił całą szóstkę, wprowadził Gaspariniego, wprowadził Stalekara, wprowadził Concilie, wprowadził Sterna, Ropreta, Mozicia, nawet libero Klobuczara i podobno fantastycznie z tymi chłopakami żył, i ten mecz, ten set był naprawdę widowiskowy. Słowenia przegrywała 20-21, a wygrała 30-28 i tam publiczność podobno oszalała w Stożice Arena i wygląda na to, że ostatecznie gdzieś wraca ten entuzjazm wokół kadry i wiara w to, że oni oczywiście wyjdą do szesnastki i tam powalczą dalej. Omówiliśmy też Niemców. Myślę, że możemy zająć się grupą A, czyli Serbia.
Jedno słowo odnośnie tego meczu z Iranem. Widziałeś liczby Amina, tego nowej gwiazdy na ataku? 60% w ataku plus 21 w czterech setach. Mhm. I to jest coś, co oni mogą zrobić w jednej szesnastej czy w jednej ósmej. Taki facet może wyjść i zrobić plus 21 i ograć bardzo silny zespół. On zrobił 60% w ataku. Wiecie, ile razy atakował? 47.
W czterech setach
plus 21. Trzy razy zablokowany, trzy błędy.
Mówiłeś już gdzieś, że już się wszyscy nauczyli grać przeciwko Iranowi. To nauczyli się, czy jeszcze nie?
Ale to jeszcze jutro się dopiero nauczą. To jeszcze wczoraj się nie umieli.
Dobra.
No dobra, to dawajcie o Iranie w takim razie. Nie o Serbii, a o Iranie, skoro Iran tutaj grał ze Słowenią i zaczęliśmy od Iranu. To możemy o Iranie porozmawiać, bo miałem takie wrażenie, że coś troszkę zacięło się po Bolonii, że oni wyglądali świetnie w Gdańsku i gdzieś ta drużyna była uważana, że może być czarnym koniem, niespodzianką, biorąc pod uwagę odmłodzony skład, bo nie biorąc pod uwagę to, że w ostatnich latach byli cały czas gdzieś wysoko. I mam wrażenie, że takim momentem zwrotnym, od którego już Iran nie gra tak dobrze, jak grał, był powrót Sayeda. Gdzieś coś się zacięło, nie wiem, to takie wpuszczenie go, kapitan, za chwilę nie ma go, nie ma kapitana, powrót z tej beleczki do Milada, gdzieś nie wiem, co się mogło wydarzyć, bo oczywiście dostęp do tamtejszych mediów jest zerowy, dla mnie przynajmniej, ale faktem jest, że Iran od kilku tygodni wygląda zupełnie inaczej i byliście w Krakowie, widzieliście te mecze lepiej niż ja, który byłem na urlopie i tak gdzieś piąte przez dziesiąte zerkałem na te spotkania i teraz
byliście Kubo.
Byliście Kubo, nie byłeś w Andrzeju. Więc no to dobrze, Kubo, jak ty analizujesz w takim razie ten powrót kompletny wyników?
Przede wszystkim jedna z bardziej pozytywnych drużyn z całej tej Ligi Narodów i taka drużyna, która zaskoczyła bardzo mocno wszystkich jakością, bo nie spodziewali się chyba wszyscy, nikt się chyba nie spodziewał, że będą w stanie skoczyć na taki poziom przy takiej wymianie nazwisk. Jakość mał super. Jeżeli gadałem z Wojtkiem Janasem na temat tej całej akcji z C1, on mi tylko powiedział jedno zdanie. Cała ta akcja z C1 jest dwa razy częściej komentowana w Polsce niż u nich. U nich po prostu on przyjechał po trzech miesiącach nieodbijania piłki, bo on ostatni raz odbijał piłkę w klubowym Mistrzostwa Świata, co tam pojechała taka mocna ekipa. od tego momentu w ogóle nie trenował, przyjechał na trening, na treningi bardzo duże zaległości, a do mistrzostw było krótko. Tam chyba rodziło mu się dziecko, więc tam coś się, tam się zamieszało. Odszedł od nich, ale praktycznie Wojtek zwrócił na to uwagę, nikt w zespole nie zauważyli tego. Znaczy w sensie nie było takiej reakcji, jakbyśmy się spodziewali, że jakieś tam zamieszali. Nie, on przyszedł, wyszedł i nie ma. Był tak, jak to jest ten mem taki jest z Simpsonów, że wchodzi, kładka i wychodzi.
Ale poczekaj, dodałbym jednak, że przyszedł, dostał kapitana
tak.
I dopiero wyszedł.
Odłożył,
wrócił. Trochę dziwne, przyznam, że trochę
czyli
dziwne.
Wchodzi Simpson, nie ma żadnego kwasu, nie ma
dostaje
żadnego kwasu
kapitana, nie. I wychodzi.
Nie, Wojtek twierdzi...
Nie obraził.
Nie, Wojtek twierdzi, że jest luz, w zespole w ogóle tego nie zauważyli, po prostu nawet był, przyszedł, był, nie ma. Druga sprawa, odnośnie tego Gdańska, te zespoły, z którymi, te, które były pewne już grania w Bolonii, Gdańsk był etapem. Dla Iranu Gdańsk był najważniejszym turniejem, ponieważ oni tam musieli uciłać punktów, żeby do tej Bolonii pojechać. I oni uciłali te punkty i też z Wojtkiem gadałem, oni się przygotowywali pod ten turniej. Dla nas ten turniej był etapem przygotowań, więc oni wyglądali najlepiej, wydaje mi się w tym Gdańsku, byli trochę wyświeżeni i mieli zrobić punkty i te punkty zrobili na Bolonii. Kolejna sprawa, tak, wydaje mi się, że zaczynamy poznawać ten zespół lepiej. Widzimy rozgrywacza, co robi, nie wiem, czy Wronka zwrócił uwagę, on na przykład na trzecim, czwartym mecze, on całym ciałem pokazuje, gdzie wystawia. On plecami do dwójki, do tyłu, przodem, to już, on jest na trzecim meczu, on już jest czytelny. Amin, jestem zachwycony tym zawodnikiem, bo wszystkie kierunki, jeszcze chama w łapie ma i jeszcze ma wysokość, więc tutaj jestem zachwycony. Ebadipur, takiego Ebadipura jakby miała Skra, to by pan Piechocki, to by go w życiu nie wypuścił z Bełchatowa, ponieważ to jest lider na boisku, to jest jakość i to jest szef. To jest szef, on widać, że jest takim ojcem całej tej drużyny. Dodatkowo jeszcze dwóch świetnych, nawet trzech świetnych środkowych, oni mi trochę przypominają ten styl argentyński, tak, taki niewysocy, ale tacy gipcy, bardzo sprawne nadgarstki, ręce, barki, naprawdę tacy elastyczni i do tego ten, dobrze mówię, ten Tuchtek, co ma ten serwis, taką żabę, to ma skróta nieprawdopodobnego, nie wiem, czy ktoś ma lepszego skróta na zagrywce jak on, a więc oni się wszyscy uzupełniają i grają naprawdę, naprawdę nieźle. Czy oni będą w stanie uciłać jako zespół coś więcej. Wydaje mi się, że będą uzależnieni od właśnie takiej jednego fantastycznego meczu Amina, który robi 60%, a i tak przegrywają 3-0, 4-0 z Słowenią i w pierwszym secie przegrywają, Słowenia prowadzi 21-16, czyli pod kontrolą, w drugim secie 21-18, w miarę pod kontrolą, trzeci na przewagi, no i w czwartym Iran już tam drugą szóstkę wygrał. Więc niby ta Słowenia jeszcze nie gra wszystkiego najlepszego, co może grać najlepiej, ale Iran, świetny zespół, ale nie sądzę, żeby coś więcej uczyło.
Andrzeju.
Tyle.
Zgadzam się ze wszystkim, co Kuba mówi. Wydaje mi się, że to jest fajnie, bo mają młody zespół i to ten Iran za 2 lata, za 4 lata, to może być naprawdę zespół, który będzie mógł namieszać. Nie spodziewam się, żeby namieszał bardziej, w sensie medalowo w tym roku. Tak jak Kuba powiedział, może gdzieś tam jeden mecz, jakaś jedna ósma odpali właśnie Amin i będzie im żarło i wygrają i sprawią jakąś niespodziankę, ale tyle. Ja też mam trochę problem z tym przywiązywaniem jakby uwagi do liczb w takich sparingach, jak chociażby te teraz ostatnie przed mistrzostwami, bo no nie wiem, no taka Argentyna, jak wczoraj oglądaliśmy, oczywiście nasi zagrali bardzo dobrze i to też widać w elementach, no nie wiem, zagrywki, czy bloku, czy przyjęcia, ale no Argentyna nie wyglądała jakoś specjalnie na zmotywowaną. Ja znam Facundo bardzo dobrze i to jest gość, który potrzebuje stawki i prestiżu meczu i wtedy gra najlepiej, a sparingi to najchętniej by przeleżał przed telewizorem w hotelu i obejrzał i sobie poszedł pewnie na miasto. Także oczywiście nic nie ujmując naszym zawodnikom, bo zagrali dobrze, ale po prostu są zawodnicy, którzy mają w dupie sparingi, szczególnie ci, którzy nie walczą w tych sparingach o występ potem w pierwszej szóstce, bo mają ją pewną. I też te drużyny może niekoniecznie chciały grać na 100%, czy nawet na 80% tuż przed mistrzostwami właśnie A, żeby sobie nic nie zrobić, dwa, żeby może też rozgrywający nie pokazywali wszystkich swoich tam ulubionych zagrań w ustawieniach, może popróbowali pograć odwrotnie niż zazwyczaj grają, żeby właśnie może trochę tą dystrybucję, którą mają z poprzednich spotkań, zniwelować i żeby te wszystkie tendencje w danym ustawieniu wypłaszczyć i żeby utrudnić. Także te ostatnie sparingi przed, to moim zdaniem statystyki fajnie, jak ktoś zagrał dobry mecz, to można sobie powiesić na, a ma mało jakby spotkań w reprezentacji danej, to może sobie gdzieś tam wziąć w ramkę, ale to teraz już nie będzie miało żadnego znaczenia i na przykład taka Argentyna moim zdaniem będzie dużo mocniejsza na samym turnieju niż dużo groźniejsza niż to co widzieliśmy wczoraj. Taki Iran też mi się wydaje, że mogą jednak trochę namieszać w grupie i potem ewentualnie w tej kolejnej fazie gdzieś w pierwszym meczu, ale to tyle.
No to Argentyna w takim razie, bo to ta sama grupa bardzo ciekawa, bo właśnie jeżeli chcemy wróżyć losy na przykład takiego Iranu, no to wiele może właśnie wynikać z meczów już grupowych, to znaczy Iran musi dobrze wyglądać od pierwszego dnia, bo tam nie mają wielkiego pola na cokolwiek zgubienie punktów. Mają w grupie Holandię właśnie i Argentynę, w związku z tym, no i Egipt na dokładkę tego, w związku z tym tutaj wyjście z trzeciego miejsca grozi im od razu zajęciem w drabince 13, 14, 15 bądź 16 miejsca i w związku z tym wpadnięciem na zespoły takie jak Polska, Słowenia i bardzo możliwe na przykład Serbia, Włochy bądź Francja. A wygranie tej grupy z kolei powoduje, że jesteś w górnej części tabelki i lądujesz z troszkę, wydaje się, wygodniejszym przeciwnikiem. Do tego dochodzą jeszcze ewentualne podróże i tak dalej. Argentyna w związku z tym i Holandia są w tej grupie. Holandia, drużyna, która mam wrażenie troszkę lepiej gra w tym sezonie niż jeszcze rok czy dwa lata temu, z dosyć stabilnym składem, i Argentyna oczywiście brązowi medaliści olimpijscy, z też składem w miarę znanym. Wczoraj nie grał Loser ze względu na uraz palca, tu wybity gdzieś problem z kciukiem. Zaraz na początku meczu zszedł z urazem Palacios. Okazało się, że to jest jakiś problem ze ścięgnem, z kolanem. W związku z tym próbowali go oczywiście szybko postawić, natomiast absolutnie oszczędzali. Do tego dochodzi jeszcze trzeci zawodnik. W związku z tym łącznie przylecieli już gotową 14, no i oczywiście modlą się, żeby tutaj nie ryzykować żadnej kontuzji, żeby nie dopadło cokolwiek. Grają piątką przyjmujących, ale to oczywiście przy tym systemie, w którym do protokołu musisz wpisać drugiego libero. Danani jest oczywiście tym pierwszoszóstkowym, natomiast jeden z przyjmujących musi założyć koszulkę libero i w związku z tym w meczu wczorajszym od razu zrobiło się skład w zasadzie zablokowany i Conte musiał grać z Palonskim w zasadzie do prawie samego końca. Trochę zostali skazani na to, że przy kontuzjach i ubraniu jednego z przyjmujących w koszulkę libero Facu musiał grać do samego końca. No ale jak widzicie Argentynę, bo to nie jest ta Argentyna, która grała w Tokio, to jest pod względem jakości gry cały czas Argentyna, którą czekamy, żeby z nas zachwyciła tak bardzo, ale oczywiście no z genialnym Luciano De Checo i też bardzo fajnym krasnalem Matiasem Sanchezem.
Wydaje mi się, że jeżeli to będzie większy problem z Palaciosem, bo z tym kolanem, to będzie miała Argentyna duży problem, bo jeszcze kończył wczoraj Martinez, to jest bardzo defensywny przyjmujący, zresztą w Gdańsku będzie grał. Paloński, Vicentin wczoraj na libero, a Martinez w Krakowie był na libero ustawiany, więc tak się wymieniają, żeby tę 14 zachować. Mają duży problem, jeżeli Conte nie będzie miał wsparcia na lewej stronie, a Palacios dawał to wsparcie. Oczywiście jak się wścieknie De Checo, ja nie wiem, ja mam taką frajdę oglądania go na żywo, czy to było w Krakowie, czy wczoraj było w Spodku, to jego odbicie palcami i to wszystko wygląda od niechcenia, a to wszystko wygląda fantastycznie.
Fajnie Highbola wystawił jednego tam chyba z 8 metra przodem do lewej anteny i takiego quicka na prawe do faku.
On wybiera bardzo trudne decyzje, opcje, on bardzo trudne rozwiązania wybiera, ale przy nim wyglądają to na łatwe. Wczoraj miał taki przerzut na 9-metrowy na quicka w pierwszym ustawieniu taki, że w ogóle nie miał prawa przerzucić 9-metrowy, to się cofał, a on sobie to na pełnym luziku zagrał. Więc on jest on wyciągnął tę całą Argentynę na igrzyskach, być może wyciągnie ją jeszcze raz, ale wątpię, bo to nie jest zespół na pierwszą szóstkę mistrzostw świata regularnie. To nie jest zespół, który będzie w stanie kogokolwiek zaskoczyć. Przypominam, Paloński Turkuła w zeszłym roku, Vicenti dwa lata temu na ławce w BBTS-ie. Drugi atakujący, młody chłopak Roselare, ale to jest męczył się na tym ataku dosyć mocno. Sanchez, kolejny, ja nie wiem, oni mają szkołę tymi odbicia palcami, wyślijmy tam wszystkich, żeby odbijali palcami jak Argentyńczycy, bo oni, nie wiem, jakoś mają specjalne sztuczki, bo ten Sanchez kolejny, tylko że po prostu malutki, więc tutaj dosyć łatwo to będzie można wykorzystać, ale mają tę umiejętność na tym odbijania palcami. Dla mnie nie ma możliwości, a nie, nie ma możliwości, to tak mocno powiedziane, wątpię, żeby zameldowali się wyżej niż tam walka o to jedna 16 by nie przejdzie.
Trzeba zmienić Nikolasowi Zerbie klub tutaj, bo chyba zmienił.
Na Stalnysa. Już zmienił na Stalnysa. Na Stalnysa.
Stalnysa.
To Svendro to mówił dwa.
Mi się wydaje, że Svendro jest na Instagramie, tak. Widziałem na pewno.
Tak, już oficjalne.
Mi się wydaje, że problemem Argentyny jest tych, przynajmniej tam tak jak Facu czy De Checo, że oni trochę. Oni już mają to, co chcieli i chyba ciężko im będzie. Znaczy oczywiście będą walczyli pewnie na tych mistrzostwach, ale oni mają to, co chcieli. Zdobyli upragniony medal igrzysk i teraz to już troszkę, jeżeli chodzi o kadrę, to już aż takiej chęci i presji nie mają jak wcześniej, bo to był ich cel, marzenia i oni je spełnili. No nie wiem, czy oni jadąc na ten turniej myślą sobie, że możemy walnąć te mistrzostwa i je wygrać, ale tak jak powiedzieliście, jeżeli nie będą mieli drugiego lewoskrzydłowego w postaci Palaciosa, to może być ciężko. Pytanie, co z tym Loserem, czy będzie mógł normalnie grać i po prostu teraz odpoczywał, czy też tak. Jest tak pół na pół, tak?
Nie, pytałem wczoraj, dostał strzała w palca i nie chcieli w ogóle ryzykować, ale on jest do grania.
No to według mnie Argentyna jest takim zespołem na ćwierćfinał. No. Do czwórki też może być ciężko im się dobić.
No to mamy żelazną drużynę, która w każdym turnieju gra o medale. W każdym turnieju tej czwórce jest i tak też było ostatnio i w Mistrzostwach Świata i na Igrzyskach, ale już ze zdobywaniem złotych medali już nie jest tak regularnie. Kompletnie poprzestawiane wszystko, jeśli chodzi o kontuzje, o tutaj wejścia, wyjścia zawodników i tak dalej. Jest wielki powrót w postaci Wallace'a, ale w związku z tym mimo wszystko Renan Dalzotto bierze i Felipe i Darlana, bierze trzech atakujących łącznie. Jest oczywiście Bruno Rezende, który będzie grał żelaźnie, bo Kaszopa, chociaż to też bardzo doświadczony, świetny rozgrywający, to jednak w tym sezonie sami Brazylijczycy też rozmawiając z dziennikarzami oceniają, że w tym sezonie po prostu jest dużo słabszy i w związku z tym niezależnie od tego, jak gra Bruno, to musi być, bo to jest lider i mentalny i po prostu jest w tym sezonie dużo, dużo lepszy od Kaszopy. Jest dwóch libero, z których korzysta Renan. Adrian Leal, Rodriguinho i Lucarelli na przyjęciu. Flavio Leandro i Lucas jednak jest, choć też wiemy, że z kłopotami zdrowotnymi jako środek, a więc teoretycznie, gdyby to była paczka, która jest w topowej formie, no to są kandydaci do pudła, natomiast wiemy, że w tym sezonie już mieli olbrzymie kłopoty, że wrócili niesmacznie z Bolonii i że jest tam dalej mnóstwo problemów.
Ja mam taki dylemat z oceną tej Brazylii, bo na podstawie ostatnich miesięcy, całego tego burdelu u nich, zamieszania w całej kadrze, bo przecież tam było zarzucane, jak się nazywa ten taki brazylijski dziennikarz, taki od siatkówki dosyć chyba najbardziej znany, twierdził, że w ogóle o wszystkim decyduje Bruno z Lukasem, a trener się w ogóle nie nadaje. Trener był w ogóle na wylocie, był po ostatniej imprezie, ale powiedzieli, że jeszcze przetrzyma.
Podobno jest na wylocie, tak naprawdę jest...
Wciąż na wylocie, tak.
Przetrzymał. To jest kwestia tylko dni, po mundialu prawdopodobnie wróci Bernardo.
Grali bardzo źle w tym BNL-u, dodatkowo przychodzą te kontuzje, bo odpada im najlepszy zawodnik na ataku. Lukas przy tej podkręceniu kostki, chociaż też Flavio grał częściej, Lukas tam wchodził, ale nie ma tego ognia u nich, ale oni zawsze uciłali ten półfinał. Jak grali te turnieje, to zawsze się do tego smyrnęli. Można było tam marudzić, ta Brazylia gra jak gra. Stryk i są w półfinale. Dlatego nie lekceważyłbym tej Brazylii, ale jeżeli miałbym teraz, na dzisiaj powiedzieć, że największą stopę mistrzostw świata, jeżeli miałbym powiedzieć, kto miałby zaliczyć tak kusów, no to bym postawił na Brazylię. Że to będzie największa wtopa, bo gadałem z Rafą Winiedo, pytałem się, jak tam wygląda sytuacja w Brazylii, jak ocena, że na razie jest uspokojony, że przygotowują się, ale mówi do pierwszej porażki. Pierwsza porażka może zrobić im, złamać im kręgosłup.
A ta pierwsza porażka może przyjść w grupie, bo to nie jest tak, jak często bywało, że Brazylia się rozkręcała z turniejem, ale też mogła sobie na to pozwolić, bo po prostu... Oprócz wielkiego potencjału też ta ścieżka czasami im sprzyjała. Tutaj, Andrzeju, nie ma miejsca w zasadzie na to, żeby się cokolwiek rozpędzić. Trzeba od pierwszego meczu od razu zasuwać, bo mają jedną właśnie z dwóch najbardziej nieprzyjemnych grup, czyli Japonia, Kuba, Katar. Oczywiście
ciężka grupa.
Traktujemy jako outsidera, natomiast Japonia, Kuba to są bardzo niewygodni przeciwnicy. Kuba wielka zagadka, przez wielu stawiana jako czarny koń imprezy, bo wrócili doświadczeni zawodnicy, bo jest kilku ogranych z Kuby, bo jest kilku już, nazwijmy to, Europejczyków. Japonia, która zrobiła wielki progres i już gra dwa sezony naprawdę na poziomie super i każdego może ograć. W związku z tym grupa super niewygodna i od pierwszego meczu już trzeba grać świetnie. Jak rozmawiałem z dziennikarzem z Brazylii, to on powiedział: słuchaj, to jest pierwszy raz, od kiedy ja pamiętam, kiedy u nas w Brazylii boimy się meczów z Japonią i Kubą, czyli takich przeciwników. Nie meczów z Polską czy Stanami Zjednoczonymi, tylko my się boimy, że z Japonią i Kubą możemy przegrać.
Tak, no kiedyś Brazylijczykom na tych dużych turniejach zdarzały się porażki na początku turnieju, gdzieś tam w grupie, ta jedna porażka, ale bardzo często potem zdobywali złoto. Tutaj, jeżeli rzeczywiście tak wszyscy drżą o to wyjście z grupy, to coś w tym musi być. No ciekawy będzie mecz Kuby z Brazylią.
Pierwszy mecz w grupie.
To jest Kuba.
Tak jak powiedzieliście, trochę nieznana, nie wiadomo czego się można po nich spodziewać. Ja jestem bardzo ciekawy tego spotkania. Dawno nie widziałem Kubańczyków, więc...
Bo 11 to jest chyba pierwszy mecz w ogóle turnieju. To jest pierwszy mecz w ogóle otwierający, piątek, 11 godzina i od razu jeszcze przed południem, to też niewygodne zawsze, nie wiemy... jak długą aklimatyzację i jaką aklimatyzację przeszły te zespoły w Europie, to też jest ciekawe. I o 11 wychodzą Kuba i Brazylia i to jest skład Kuby.
No Brazylijczycy się mogą dobrze nie obudzić, a już może być po meczu, bo tam chłopaki będą przeskakiwali siatkę, to na pewno, czy technicznie i taktycznie są zdolni pokonać Brazylijczyków, to nie wiem, ale na pewno potencjał, tak jak zawsze, będą mieli. No Brazylia może mieć duży problem, tak jak powiedzieliście, i rzeczywiście chyba to jest pierwszy turniej, gdzie no tak niekoniecznie po tym, co widzieliśmy do tej pory, to niekoniecznie stawia się ich w czwórce, ale z drugiej strony też mają zawodników, którzy mimo wszystko mają tę jakość, jeżeli uda im się dojść do jakiejś formy, fizycznej, ale też mentalnej jako grupa, bo tam chyba z tym był duży problem, no to oni mogą po jakimś tam jednym takim przełomowym meczu w turnieju nagle coś może im przeskoczyć i zaczną grać tak, że
i w finale
będą
z niczego.
Do finału, nie? Z niczego, więc to jest taka wielka niewiadoma i może być to wielka wtopa, tak jak Kuba powiedział, ale też no umówmy się, wielką wtopą możemy na wielką wtopę możemy tylko wyznaczać zespoły, które są raczej faworytami tutaj do medali i zawsze były, a to nie jest wcale taka duża grupa zespołów, tak? No raczej to, że nie wiem, Argentyna na przykład nie wejdzie do czwórki, to nie będzie jakaś wielka niespodzianka, a to, że Brazylia na przykład do tej czwórki nie wejdzie, no to już będzie olbrzymia sensacja tak globalnie, może niekoniecznie dla tych, którzy oglądali ostatnie ich występy.
Dwie rzeczy. Bardzo niekorzystnie się rozkłada ta kolejność, czyli dostają najpierw Kubę, później, jeżeli jest, przegrywają mecz, zakładamy teoretycznie, mówię, tak sobie teraz gadamy, dostają Japonię w drugim i z Katarem trzeci mecz o nic. Więc tutaj mają tak, nie mogą sobie pozwolić na wejście w turniej, bo muszą grać z grubej rury, ale Kubańczycy, to co ja ich trochę oglądałem na tym panamerykańskim, a te panamerykańskie to czasami to jest styl, bo w zeszłym roku Meksykanie wygrali panamerykańskie, dlatego są na mistrzostwa świata, a teraz w reprezentacji Kanady był chyba jeden z pierwszego zespołu ze Stanów, jeden Brazylijczycy wysłali w ogóle zespół juniorów, który nie wygrał meczu, to też jest ciekawa sprawa. Na turniej panamerykański, który w ogóle nie jest, bo wszystkie zespoły mocne wchodzą z rankingu, on nie jest specjalnie poważany w Amerykach obydwu. A wysyłają Brazylijczycy swój drugi zespół i on dostaje zmieciony tam, między innymi przez zespoły, które wysyłają drugie składy. Kuba zlała ich wszystkich, oglądałem finał, trochę to wyłączyłem w trzecim secie, po prostu to był mecz, a w trzecim secie jeszcze tam było po 21 chyba, więc coś tam się działo, ale generalnie to była z Kanadą, to była przepaść. Ale Kuba, jak szukaliśmy na tych serwerach, może gdzieś coś zagrali, nie zagrali z nikim poważnym, ani jednego sparingu, więc oni nie mamy oceny, takiej realnej oceny, co oni grają. Oczywiście sparingi z sparingami, ale jakby się trafili na przykład na Stany pierwsze zespoły, to byśmy wiedzieli, gdzie oni są mniej więcej, plus minus, jak oni się zachowują z meczami z przeciwnikami topowymi. Dodatkowy ogromny plus tej kadry, co było ogromnym problemem w przeszłości, jest to, że popatrzcie teraz tak, po kolei, Francja, Włochy, Francja, Brazylia, Włochy, Brazylia, Włochy, tu jest kubański libero, Brazylia, co to jest?
Rumunia,
tak. Okulary jeszcze muszę teraz, bo już połówki muszę już postawić, radość. Więc oni po prostu zaczęli poznawać już normalne granie w Europie, wszyscy. Nie tak, że gramy na Kubie w tym swoim, bo oni mają taką spałę swoją i tu przyjeżdżają i przeskakują siatkę, tylko oni już wiedzą, jak się gra duże mecze i mają tutaj liderów, którzy już potrafią grać duże mecze, więc oni mogą być groźni, ale my to tylko oceniamy na zasadzie takiej, fajnie, że przyjechała Kuba, super się zawsze ich ogląda, ale my nie mamy bazy, żeby ich ocenić na dzisiaj.
No i drugi problem jest taki, że oni oczywiście ten potencjał wyjściowy mają naprawdę wielki, bo tak jak przeczytałeś, te kraje, w których grają i kluby, w których występują, no to już robi wrażenie. Tak nawet Kuba nie miała oczywiście, kiedy miała to swoje złote, czy też fantastyczne pokolenie, które grało w finale Mistrzostw Świata 2010 i później biło się w finałach Ligi Światowej wówczas 2012. Ze złotym dzieckiem Wilfredo Leonem, wówczas młodziutkim. Natomiast no, wtedy byli chłopcy, którzy grali na Kubie, byli skoszarowani na Kubie. Teraz to są jeszcze po części ci sami chłopcy, gdzieś już doświadczeni, ale właśnie z obyciem europejskim. Natomiast problemem jest to, że no, to są chłopcy często już, czy panowie, którzy mają swoje kłopoty zdrowotne, bo wiemy, że i Ant, i Simon, i Cardenas, i nawet Malgarejo doświadczony, to nie są goście, którzy są w tej chwili w topowej, w stuprocentowej swojej dyspozycji. No i to może później ważyć w takim turnieju, gdzie w zasadzie nie masz czasu na odpuszczenie, gdzie już w pierwszym meczu właśnie z Brazylią, odwracając sytuację, musisz wejść na 100% i później jeszcze powtórzyć to z niewygodną Japonią, bo jeśli ktoś ma, powiedzmy, system gry, który może na takich skoczków pasować, no to Brazylia z tą swoją cierpliwością i umiejętnością gry w ewentualnie blok obrona systemie. No i oczywiście malutcy Japończycy, ale Japończycy, którzy mogą nagle okazać się, że tych Kubańczyków na przykład w obronie łykają i to się nagle okaże, że...
Albo że chuj obijają.
Tak, tak. I nagle ci skaczą po pachy, a sami są obijani. Wiecie, jak to się kończy z Kubańczykami. Czasami się zaczynają sami irytować i denerwować, że jak to, ja skaczę 3 metry nad siatkę, a on mnie podbija w obronie.
Zawsze mnie to frustrowało, jak mnie tu obijali. Zawsze to byłem taki zdenerwowany, jak mnie tu obijali, że się wchodziłem nerwowy przez pół meczu.
No to macie, proszę, Japonia.
Ale ja jeszcze poczekaj, a propos tej Kuby, jak mówicie, że oni mają tam problemy zdrowotne, to oczywiście mogą nie wytrzymać trudu w turnieju, ale na pierwszy mecz im wystarczy. A pierwszy mecz grają z Brazylią, też pamiętajmy, że Simon przeciwko Bruno rozegrał parę spotkań i mimo tego, że Bruno jest jakby świetnym rozgrywającym i klasowym zawodnikiem, to ma swoje jakieś tam schematy uproszczone i ja to byłem w szoku grając, czy jak byliśmy chociażby wtedy w tym słynnym Chicago, czy jeszcze na jakichś tam paru turniejach na odprawach taktycznych, jak można dokładnie go rozpisać w niektórych sytuacjach i jak powtarzalny jest w tych niektórych sytuacjach. Więc podejrzewam, że Simon zna tę sytuację na pamięć, pokieruje kolegami razem ze sztabem i powinni być przygotowani na Bruno bardzo dobrze. Brazylia wygrywała w dużej mierze dlatego, że Bruno był dokładny i w tych swoich schematach miał wykonawców. Pytanie, czy ci wykonawcy będą w formie na tym turnieju. No ale to się dowiemy już właśnie w tym pierwszym meczu, który zapowiada się bardzo ciekawie. Japonia,
no Japonia odwrotnie. Japonia zaczyna z Katarem, w związku z tym ona będzie przystępować do tych decydujących meczów, mając już, tak zakładamy, punkty i być może 3-0 wysoko wygrane, co oczywiście gdzieś tam może troszeczkę ich zbudować. Japonia, która oczywiście miała kontuzję w Bolonii, w związku z tym troszkę im się pokrzyżowały szyki, ale Japonia, która jeśli szczerze, ja wiem, że większość stawia Kubę właśnie na czarnego konia i wielu mówi Ukrainę ze względu choćby na ciekawszą grupę, Ukrainie słówko jeszcze za chwilę powiemy, no to ja jeśli Japonia będzie w 100% zdrowiu, to ja zakładam, że Japonia może być czarnym koniem. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że to jest drużyna, która może wygrać tą grupę z Brazylią i z Kubą i wówczas sobie otworzyć troszkę inną ścieżkę i zbudować szansę na coś ciekawego, czyli łatwiejszego przeciwnika w 1/8 i później ewentualnie wcale nie stopu przeciwnika w ćwierćfinale. No ale to oczywiście Japonia, która według mnie musi w 100% być gotowa fizycznie, bo po prostu oni tylko i wyłącznie pracą w defensywie, skocznością w ataku, cierpliwością gry, nadrabiają swoje braki gdzieś tam w innych elementach. Super technicznie, już też z kilkoma zawodnikami ogromnymi w Europie, to też różnica w stosunku do choćby 4, 8, 10, 12 lat wstecz, więc dla mnie to jest drużyna, której ja upatruję przy 100% tylko dyspozycji czarnego konia.
A ja nie. Dlatego, że Japonia błyszczy na początku na przykład Ligi Narodów, wtedy kiedy duzi chłopcy się dopiero zjeżdżają. Oni potrafią z dużymi reprezentacjami wygrać, ale to w tym okresie, kiedy się nie gra o nic dużego. Zwróćcie uwagę, że na wszystkich turniejach, kiedy już się gra o coś dużego, to oni nie przechodzą nigdy ćwierćfinału. Bo wtedy już się przychodzi do duża siatkówka i dla nich to już jest moim zdaniem za dużo. To jest ten przeskok, oni są w stanie ograć w maju, w kwietniu, tam w maju powiedzmy, każdą prezentację, jak wyjdą na fajny swój poziom, ale już jak przychodzi duża impreza, to oni dostają po głowie dosyć szybko, więc tyle. Kropka.
Ale mimo wszystko to jest taka grupa, że pośród tymi trzema drużynami Brazylia, Kuba, Japonia, to żadna kolejność mnie nie zdziwi.
No tak, ale tutaj mogą trzy zespoły wyjść, nie? Tu tej grupy mogą wyjść trzy, bo tu się mogą pomieszać ja z tobą, ty ze mną, a i wszyscy.
Mogą wyjść trzy, tylko przez to, że nie wiemy totalnie, jak będzie wyglądała Kuba, nie wiemy, jak będzie wyglądała mimo wszystko Brazylia i tak samo chyba zobaczymy, w jakiej dyspozycji przyjedzie Japonia, to każdy z tych zespołów może skończyć na pierwszym miejscu, drugim i trzecim w tej grupie, bo raczej Katar tam będzie takim meczem przejściowym dla wszystkich trzech drużyn.
Tak, tylko ja mówię co później, wyjdzie z grupy na pewno, tylko później przyjdzie i będzie next.
No tak, ale jak Japonia wyjdzie z pierwszego miejsca, no to może wiesz, mieć jeszcze potem ten kolejny mecz łatwiejszy i tą łatwiejszą drogę, tak? No zobaczmy.
To wciąż ćwierćfinał jest to. To jest max, co ja mówię, ćwierćfinał.
Wiesz, no po części ćwierćfinał jakby to dla Japonii gdzieś tam taki wynik, który my uznajemy, że to jest okej wynik, tak? No bycie w ósemce dla Japonii, no to jest dobry wynik dla nas, my tak oceniamy, a ja bazuję tą swoją teorię czarnego konia na fakcie, że właśnie wygrywając tę grupę po prostu mogą sobie ustalić ścieżkę. Pewnie w normalnej takiej terminarzu bym uznał, że no tak jak mówisz właśnie, Japonia wyżej nie podskoczy niż tak jak na igrzyskach ćwierćfinał i porażka z Brazylią, chociaż pamiętamy, że oni oczywiście wyeliminowali między innymi Iran, tak, że mieli w grupie Iran, który odpadł z naszej grupy i oni wyszli do ćwierćfinału. Natomiast ja bazuję, że tutaj jakby czarnym koniem może być drużyna, która po prostu zbuduje sobie fajną ścieżkę w tym specyficznym systemie i w tym ustawieniu 1-16 drużyn, że tutaj ważniejsze jest właśnie dobrze trafić niż czasami, niż od początku błyszczeć. No. I dlatego wygranie tej grupy ewentualnie to może być przyczyna dla ewentualnej sensacji. Ale oczywiście tak, zgadzam się, że Japonia gdzieś w tych decydujących meczach niknie. No tak jak na igrzyskach zniknęła z Brazylią, przegrywając 0-3 w ćwierćfinale. Serbia. Serbia to z kolei drużyna, która ja na przykład potencjałem uważam, że się wyczerpuje w ostatnich latach. No ale znowu, przy tym systemie, który jest na Mistrzostwach Świata i przy grupie, którą oni mają, a Serbia ma grupę z Ukrainą, Tunezją i Puerto Rico, wygrywając trzy mecze i wygrywając je wysoko, może wskoczyć nawet na trzecie miejsce w rankingu, czyli za Polskę i Słowenię i grać w 1/8 z drużyną numer 14 i grać także ćwierćfinał z potencjalnie łatwiejszym zespołem. Także dla tej Serbii uważam, że fundamentalne jest wygrać wysoko fazę grupową. Natomiast wiem, że wielu stawia, że Serbia przegra z Ukrainą. Jeśli się nie mylę, to ty, Kuba, chyba też mówiłeś, że Serbia w grupie przegra z Ukrainą. W związku z tym nici z tego planu na ewentualnie dobry wynik. No, ja się zgadzam, że Serbia dla mnie gra ostatnio coraz słabiej, jeśli chodzi o to pokolenie.
Ja z racji na właścicielstwo mojego klubu też muszę powiedzieć, że Serbia przegra.
Miałeś być niezależnym ekspertem, a to widzisz. Jeżeli miałbym upatrywać kolejną wtopę mistrzostw obok Brazylii, to bym upatrywał jako Serbia. A nie wiem, czy tam jest jakaś męczarnia. Oglądałem ich, Ibowicza nie ma na tym Wagnerze. Próbowali z nami zagrać na najwyższym poziomie, bo dwa pierwsze mecze po prostu przeszli obok tego sparingu. Zresztą, tak jak mówisz, Bronka, niektórzy, a to są sami zawodnicy doświadczeni, sami, ta szóstka, przynajmniej ósemka nawet, już w klubach, kadrach grają wiele lat, więc zakładamy, że oni nie wchodzą na Wagnera w meczu z Iranem czy z Argentyną na poziom nawet 60%, tylko tam przeszli obok. Z nami próbowali, ale też się nie udało. Cały czas powtarzam, że pierwszym problemem jest to, że oni coś tam się wyczerpało i ten Igor znowu do nich wraca, cała ta ekipa jest taka sama. Ja widzę podobnych, jeszcze skakuje oczywiście, może wchodzić Urosz na fantastyczny poziom, ale równocześnie może złamać ten zespół sam od środka w trzecim secie z Polakami w Krakowie. On może rzucić granat na boisko taki, że który rozwala wszystko. Iwowicz już się ciężko musi odbijać. On mówi, że miał przerwę, bo on Winelo nie grał, więc wraca do formy. Petrić ciężko się odbija od ziemi, bo w pierwszym meczu zagrał, widać było, że tam są braki fizyczne. No i Petrić to jest chłopak, który dopiero zaczyna grać jakąś taką większą siatkówkę. Pewniakiem jest Alex, który gra równo na tej prawej stronie. I Owowicz, który gra bardzo prostą siatkówkę, z tym, że oni sobie z tym jakoś radzą. Oni sobie już chyba nie oczekują czegoś spektakularnego, tylko po prostu chcą, żeby w danym momencie dany zawodnik atakował, a nie tam jakichś tam niespotykanych rzeczy. Co z tego, że mają czterech świetnych środkowych, czterech środkowych się nie da grać. A dlaczego uważam, że ta Ukraina może coś uciłać? Ponieważ po tym meczu z Polską, po jak byłem u nich na treningu, później obejrzałem ich meczu z Iranem jeszcze, chyba wam trzy sety obejrzałem, co przyjechał Iran, znaczy to Iran przyjechał do Radomia. Mam wrażenie, że tam jest dobre taka atmosfera w boisku, oni po prostu są, oni wyprują wszystko z siebie na boisku, czego może Serbia nie zrobić przy pierwszym problemie, a dodatkowo mają tą jakość, bo mają dwa niezłe lewe skrzydła, jedno bardzo dobre i cały czas o tym plotkujemy, wszyscy plotkują, czy trafi to jedno skrzydło, to będzie, że znaczy nie trafi, drugie już jest w Lubinie. Mają niezłe, to nawet nie najgorsze, bo oni, ja oglądałem ich Widzę Narodów, oni mecze decydujące w półfinale i w finale, oni przegrali obydwa mecze, oni byli czwarte miejsce w Lidze Europejskiej, a przegrali obydwa mecze po 3-2 i tam na przewagi w piątym, jeden na przewagi w piątym secie, tylko że Płotnicki już wchodził na atak. Grali w takim układzie z nim po przekątnej. Naprawdę uważam, że to jest zespół, który może narobić krzywdy. Bardzo mocna zagrywka i mają ogromną chęć, czego nie ma Serbia, dlatego uważam, że i to grają pierwszy mecz w grupie, gra Serbia, Ukraina, więc ja uważam, że tu, jeżeli Serbia dostanie po głowie, to może być w topa mistrzostw.
No i przypomnijmy, że grają w Katowicach, grają w Spodku, zakładam, że spora część śląskich Ukraińców, ci, którzy zamieszkują gdzieś na Śląsku, może przyjść na to spotkanie, być może też sympatia będzie po stronie właśnie Ukraińców niezależnych kibiców. Andrzeju, dlaczego w takim razie, oprócz oczywiście właściciela twojego klubu, dlaczego uważasz, że Płotnicki, nie wiem, Kowalow, Semeniuk i reszta mają być lepsi od Serbii i spłatać tutaj figla w tej grupie?
No chociażby z tego samego powodu, co Kuba powiedział, że u nich jest widoczna jakaś taka chemia na tym boisku i jakby zrozumiała w aktualnej sytuacji chęć udowodnienia czegoś. Też pamiętajmy, jakby za kogo oni weszli tutaj na te mistrzostwa. Serbia jest jedną z tych potęg, nazwijmy to, czy tam no, potęg siatkarskich, które zaskakująco dla mnie nie ma żadnego napływu młodzieży, jakiejś takiej szóstkowej, tak, do grania. Tam oni w tym sosie się kiszą już od wielu, wielu sezonów i nie ma tam nowych twarzy, wartościowych nowych twarzy, może tak.
To no Peric, jedyny Peric jest taki, który tam wszedł, wysoki skrzydłowy.
Jak na Serba, powiedzmy takiego mocnego skrzydłowego, no to tutaj widzę Fenerbahce, tak? No, zazwyczaj Serbowie najbardziej utalentowani to od razu Włochy czy Liga na wschodzie, a teraz Fenerbahce. No nie ma tutaj młodzieży i też oni już coś tam w swoim życiu wygrali. Nie wiem, czy tam jest atmosfera. Ja tam jest kierownikiem reprezentacji teraz Aleks Brdziowicz, który był ze mną w Bełchatowie, on musiał przestać przez tam problemy z sercem. I ja tak rozmawiając z nim, nie miałem wrażenia, że to jest ekipa na podstawie tego, co on mówi, że to jest ekipa, która tam za sobą skoczy w ogień i że dadzą się pokroić za zwycięstwa, tylko tam coś jest nie tak.
Nie tak jest.
Tam coś nie gra i chyba tam musiałaby nastąpić zmiana po prostu pokoleniowa, której najwidoczniej nie zrobią, bo nie mają wykonawców.
Trochę o tym rozmawiałem z trenerem Grbiciem i powiedział, no po prostu nie ma z czego zrobić tej zmiany i to jest największy problem w tej chwili serbskiej siatkówki, że jest totalna zapaść, ale totalna zapaść pod względem szkolenia. Nie chodzi o to, że totalna zapaść generacyjna, bo jakby materiał, brzydko mówiąc, ludzki jest, tylko ten materiał jest w tej chwili zjadany przez inne sporty drużynowe i jest kompletna zapaść w systemie szkolenia. Wiele szkółek jest w rękach prywatnych, byłych zawodników lub też innych ludzi w Serbii i tam jest tylko i wyłącznie interes finansowy, a niekoniecznie produkcji, że tak bym powiedział brzydko, nowych talentów i kolejnych zawodników i stąd też jakby właśnie ta kadra jest na lata zamknięta i jest olbrzymi problem z nowymi zawodnikami, a odwrotnie troszkę z Włochami, którzy przeszli rewolucję szkoleniową, od kilku lat przewartościowali troszeczkę system szkolenia. Duża w tym rola znowu Julio Velasco, który stoi na czele całego systemu szkolenia we Włoszech, który wprowadził dosyć duży, rygorystyczny zmiany i system cały podporządkowo. No i oczywiście poszły za tym kluby, które zaczęły stawiać na tych młodszych zawodników. Gigantyczny podstęp pod względem wyników w drużynach młodzieżowych. No ten rok to jest w ogóle historyczny, wyjątkowy w zespołach młodzieżowych. Wynik też w zeszłym roku w Mistrzostwach Europy, ale po bardzo dobrej fazie zasadniczej Ligi Narodów przyszedł taki podwójny plaskacz w finałach w Bolonii. W związku z tym, jak stawiacie Włochów? Znowu Włosi dla mnie mogą czerpać szansę na dobry wynik z troszkę łatwiejszej fazy grupowej, bo oni w grupie zagrają grupie E z Kanadą, Turcją i Chinami, w związku z tym oni również mogą liczyć na to, że wyjdą z kompletem punktów, z dobrym bilansem i będą celować w miejsca 3-4 na przykład w rankingu i to powoduje, że zagrają z niżej notowanymi w 1-8 i nawet w ćwierćfinale.
Tak, no we Włoszech jest to, czego nie było w Serbii, czyli presja młodzieży, tak? Presja świetnych młodych zawodników, którzy udowodnili, że są bardziej wartościowi niż ta stara gwardia i wypchnęli po prostu tych staruchów z kadry swoją dobrą grą, zdobyli mistrzostwo.
Choćby Zajcewa teraz wywalili, tak? Choćby, który był jeszcze w Lidze Narodów.
Tak, no w Serbii tego brakuje i ci starzy wyjadacze rozleniwili się i nie muszą prezentować coraz lepszego poziomu, bo nikt ich nie ściga i oni w tej kadrze po prostu sobie siedzą, bo wiedzą, że jakby nie grali, to i tak w tej kadrze będą, bo nie ma następców. Tutaj ci następcy deptali po piętach i wykopali z tej kadry tą starą gwardię. Wydaje mi się, że oni, ich ta presja trochę tego gospodarza turnieju w Bolonii i tego, że oni tą grupę, tą fazę grupową, czy tą fazę ligową, powiedzmy, w Lidze Narodów wygrali, to trochę ich zjadło i teraz ta presja od nich odeszła, bo skoro tak dali ciała na tym turnieju u siebie, no to teraz znowu nie są w ich mniemaniu faworytami, a to dla nich chyba dobrze, grają poza swoim krajem, grają na wyjeździe i znowu mogą być groźni.
No, trzeba docenić ten moment, kiedy powiedzieli dosyć, Quantorena, Kovar, te nazwiska, które, czy Zajcew, czyli to wszystkie stare chłopy, które już w pewnym momencie musiały powiedzieć pas. Ja nie wiem, czy oni wszystkie roczniki wygrali juniorskie w tym roku?
Chyba wszystkie, tak. I wśród mężczyzn i chyba ze dwa roczniki wśród kobiet, więc...
Czyli tam jest taki nacisk, coś tam się nam poprzestawiało, że po prostu nie czekamy, czy Quantorena wyjdzie na boisko, czy nie, tylko my mamy na niego miejsce kolejnych gości. Nie wiem, czy oni nie padli, miałem wrażenie, że na tych finałach padli na bardzo mocno fizycznie, bo oni nie mogli przyjąć zagrywki, oni nie mogli wykonać ataku, oni padli w ogóle masakrycznie w liczbach. Myśmy jeszcze ich dopadli tak, że tam po prostu była rzeź niewiniątek, ale przy momencie, kiedy oni będą znowu przygotowani fizycznie dobrze, mogą być kandydatem do czwórki i nie zdziwiłbym się, aby w tej czwórce byli.
No mają skład, który już troszkę jest ograny, mają Micheletto, Bottolo i Lavie na przyjęciu. Ten Lavia naprawdę znowu robi, mam wrażenie, że i fizycznie teraz i pod względem technicznym coraz większe postępy, bo wszyscy Włosi i wszyscy na świecie mówią Micheletto, ale dla mnie Lavia też zrobił olbrzymi postęp ostatnio. Mają genialnego Gianellego z super warunkami, mają doświadczonego Balasso na libero, mają Pinalego i Romano na atakujących, którzy wypchnęli de facto Zajcewa, który się nie powrócił do tej formy fizycznej po ciężkim sezonie. No i mają, nie wiem czy się zgodzisz Andrzeju, chyba najlepszy środek od lat. Chyba dawno Włosi nie wyglądali, wydaje mi się, że rozmawialiśmy o tym w Gdańsku, że dawno Włosi na środku nie wyglądali tak równo i tak dobrze.
Tak, no rzeczywiście rozmawialiśmy o tym w Gdańsku, obserwując ich na żywo, ich system blok obrona głównie dzięki właśnie tym blokującym, tym środkowym Anzani i Galassi szczególnie. No, ich oglądać, jak się poruszają na bloku i jakie podejmują decyzje, czy też jak w ogóle przemieszczają się nawet z czytania, nie wybierając żadnych opcji, tylko czekając na tę piłkę od rozgrywających, no to jest naprawdę przyjemność dla środkowych, ale myślę, że generalnie dla kogoś, kto grał na bloku kiedyś w siatkówkę. I oni wnoszą dużą, dużą wartość i generalnie, jeżeli oni grają dobrze, a zazwyczaj w tej Lidze Narodów grali dobrze, to ten system blok-obrona funkcjonował wyśmienicie w drużynie Włochów i no wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, no oni są jednym z kandydatów, wygrywając tę grupę, a raczej powinni ją wygrać, to mają ścieżkę taką, że mogą się zameldować w czwórce kosztem właśnie jakiejś, nie wiem, Brazylii na przykład.
No to na koniec wasze typy. Czy ktoś z was odważy się postawić w czwórce na jakąś sensację, czy tutaj Polska, Francja, Stany Zjednoczone, Włochy to będzie u większości powtarzane? Czy któryś z was zaryzykuje jakąś niespodziankę?
No ja bym się tak zastanawiał nad tą Kubą i Ukrainą. Kuby nie widziałem, w sensie z meczem, widziałem ich, ale nie widziałem z silnym zespołem. I Ukraina na takiej fantazji, troje szczęściu i takim na serduchu przy wygraniu tego pierwszego meczu z Serbią, której poniesie do wygrania grupy i później do łatwiejszego rozstawienia, to by byłoby sensacyjne.
Andrzeju?
Ja myślę, że Polska, Francja, Stany. No to będzie takie nudne, jak powiem, że Polska, Stany, Francja i Włochy. No. Ale ja no, musiałbym, poczekajmy do tego pierwszego meczu Kuby, no ja muszę...
Ale no, wiesz co, ja ci powiem po finale wyniki, dobra?
Znaczy wydaje mi się, że jednak te drużyny, te cztery drużyny mają taką jakość, że przewyższają i Ukrainę, Serbię, Japonię, Kubę, nie wiem co oni by musieli zagrać, żeby te 7 spotkań tak rozegrać i żeby dojść do finału, czy tam 6, żeby do czwórki.
Jedyny problem to jest jak się trafimy ze Stanami w ćwierćfinale, to jest też problem, no w sensie
tak,
jedna się
tak, no to może...
wykruszy się jak się trafimy na siebie. No.
No tak, no wtedy Polska, Francja, Włochy i na przykład niech będzie ta Ukraina, bo wtedy też będzie dobrze, że tak powiem, postrzegamy u mnie w zespole.
Widzę, że nie ma tutaj odważnych w takim razie.
Jak no, nieodważny? Ukraina, Kuba!
Ty bądź odważny.
Ja jestem odważny, postawiłem Japonię, postawiłem do czwórki. Tak. Nie, ja stawiam... Ja
stawiam... No ty jesteś szalony, a nie odważny, jak ty Japonię dajesz.
Ja już powiedziałem, że buduję to na podstawie tego terminarza i ja stawiam, że Polska, Słowenia będą jedynką, dwójką siłą rzeczy i w związku z tym stawiam wysoko Włochów jako zwycięzcę grupy, Francję jako zwycięzcę swojej grupy i zaraz za nimi, żeby tutaj coś namieszać, no to postawię wysoko Japonię jako zwycięzcę swojej grupy, czyli grupy brazylijsko-kubańsko-katarskiej. I stąd, żeby było coś się działo, żeby coś się namieszało, to postawię na Japonię w czwórce. Ale pod jednym warunkiem, że wyleczył się ich przyjmujący i że są wszyscy w 100% dyspozycji, bo u nich jedna zmiana w szóstce i to już jest dla mnie drużyna kompletnie z innym potencjałem.
A to nie jest tak, że ten jeden z waszych ostatnich programów tutaj w Prawdzie Siatki o tym, że przegramy ze Stanami specjalnie, to poszedł się trochę czesać w związku z tą pozycją w grupie, która jest tutaj jako pierwsza, jeżeli chodzi o ranking, bo wtedy, żeby być pierwszym, a nie drugim za Słowenią, to musimy jednak wygrać z tymi ze Stanami.
Nie musimy wygrać, albowiem gdyż zakładam, że Słowenia przegra z Francją. Więc Słowenia też będzie miała jedną porażkę w grupie i w związku z tym mało tego, Słowenia ma jeszcze Niemców w grupie, też nieprzyjemnych, na których wystarczy, że straci na przykład set i już będzie problem. Także nadal jest tak, że że porażka ze Stanami jest nam na rękę. Zresztą nawet wychodząc z drugiego miejsca w rankingu, nadal masz szansę uniknąć Amerykanów, bo Amerykanie mogą być wysoko w rankingu, a z drugiego miejsca w ćwierćfinale trafiasz na siódemkę. Natomiast jeżeli wygrasz grupę, to wówczas spychasz Amerykanów automatycznie na miejsca 8, a bardzo możliwe 9-10, więc wówczas właśnie ósemka z dziewiątką gra w 1/8 i ty z jedynki grasz z Amerykanami w ćwierćfinale, więc no to jest scenariusz, który będzie oczywiście rozpisywany w ramach wraz z graniem turnieju. Natomiast wczoraj zapytałem trenera Grbicia o ten mecz i on, nie wiem na ile to była oficjalna wypowiedź, ale on powiedział, że nie bierze w ogóle pod uwagę żadnych kombinacji, on będzie grał ze Stanami absolutnie o zwycięstwo. Oczywiście nadal możemy przegrać grając o zwycięstwo ze Stanami, natomiast on nie bierze pod uwagę żadnego podkładania i żadnych kombinacji.
Ja rozmawiałem z członkiem drużyny i jeszcze do wczoraj nie wiedział w ogóle, że jest taka opcja, że mogą specjalnie przegrać, żeby coś tam, więc też...
To jest nasza opcja.
Żeby grali, ale wracając do tych drabinek, to Kuba, popraw mnie, jeżeli się mylę, bo ty znasz te wszystkie anegdoty, bo masz ze 2 lata więcej ode mnie, ale czy to nie trener Such był takim trenerem, który rozpisywał całą ligę, gdzie z kim wygra, z kim przegra i gdzie wystartuje przed playoffami, to trochę tak się czuję teraz. Jakbyśmy po prostu rozpisali całe mistrzostwa, bo ta drużyna przegra z tą, ci wygrają i generalnie jakby tak było, to ten sport byłby strasznie nudny i nic by się nie działo i wygrywaliby ci sami, a wiadomo, że tak nie jest, więc niech ta Ukraina będzie w czwórce, niech w czwórce będzie Japonia, niech będzie Argentyna, bylebyśmy byli tam też my i wtedy będzie ciekawy turniej.
Nie, to przecież Lepka wrzucił tą Japonię, to jest, to tak sobie tutaj, ja i tak nigdy nie trafiam w Bukmacherce, bo ja tam gram za 2 złote i zawsze jestem, także mnie nie słuchajcie, ale Janek Such przed sezonem robił zeszycik i mówi, ten wygra z tym, to ten, później w półfinale będzie ten, w finale ten i kiedyś chyba prowadziłem Politechnikę, chyba w drugiej kolejce wygraliśmy z Jastrzębiem, nie pamiętam, na początku coś, i zadzwonił do mnie 23, patrzy Janek Such i mówi, no Kuba, nie spodziewałem się. Tutaj, ale mówi gratulacje, ale mówi, to mi coś tutaj, bo on sobie już wyliczył, a to już nie był trenerem, on chyba jeszcze w Wyszkowie wtedy prowadził zespół pierwszoligowy, ale mówi, właśnie ja sobie tak przemyślałem, że przeliczyłem, że tak będzie, ale jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie też o tym, wczoraj Lepko o tym gadaliśmy w spotku, ostatnie mecze nie są o tej samej godzinie, część meczów, zespoły będą znały wyniki, będą wiedziały, jaki wynik będzie im pasował pod jakiego przeciwnika. I to jest słabe, no
to jest coś,
ale oczywiście ciężkie
do... To jest coś, czego nie powinno być, ale... No wiadomo,
ale ciężko do zrobienia, bo nie ma gdzie grać, bo organizacyjnie trzeba byłoby grać na innych halach. Oczywiście, rozumiem, tylko chodzi o to, że dojdzie do sytuacji takiej, że będzie mieć wyniki ciekawe, albo atakującego, no, bo to chyba Wallace grał na rozegraniu w Brazylii?
Nie Wallace, na pewno nie. To wydaje mi się, że tam ze środkowych grał na
No to, ale chodzi o to, że dojdzie do sytuacji takiej, że komuś się nie będzie chciało, znaczy nie będzie się opłacało wygrać, albo dwie drużyny będą się opłacało jakiś konkretny wynik. Niestety do tego może dojść, bo tak jest, no, taka sytuacja wyjdzie.
Do tego wrócimy w trakcie turnieju, będzie nam łatwiej, będzie co tutaj sobie układać, będziemy sobie drabinki malować, rysować i mówić, a nie mówiłem, albo tam nie znasz się, słaby jesteś. Dzięki wielkie, kochani. Dzięki za te prawie 1,5 godziny, żeśmy się nagadali. Następny odcinek w piątek albo w sobotę. Mam nadzieję, że w dobrych humorach po pierwszym meczu mundialu. Także wszystkim życzę dobrej nocy piątkowej, dobrego wieczoru w katowickim spotku. Kto będzie, kto nie, to w domach przed telewizorami. Trzymajcie kciuki. Od dzisiaj wszyscy jesteśmy kibicami razy 100.
No, Kuba jest kibicem Serbii, tutaj widzę w koszulce.
Dlatego obstawię Ukrainę. Do zobaczyska, dzięki.
Trzymajcie się.
Hej ja.